Jesteśmy nad Wartą, jesteśmy w restauracji Rogatka, patrzymy sobie z nowszej części Konina na starszą część Konina, patrzymy na bulwary, po których powoli zaczynają chodzić ludzie, ale zajmiemy się teraz tym, co się dzieje na szerokim świecie. W tygodniku Idziemy ukazał się bardzo ciekawy artykuł profesora Kazimierza Dadaka, polskiego ekonomisty, na co dzień pracującego w Stanach Zjednoczonych, o wojnie handlowej, którą Donald Trump ogłosił przeciwko Europie, a kto wie, może przeciwko całemu światu. Profesor Kazimierz Dadak, który w tej chwili przebywa w Polsce, w Krakowie, jest teraz naszym rozmówcą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Co się dzieje w sprawie tej wojny handlowej Donalda Trumpa i co o tym mówi Ameryka?
A więc wojna handlowa, jak pan prezydent obwieścił, przynosi korzyści gospodarcze, jest łatwa do wygrania i zgodnie z tą, prawda, formułą Amerykanie postępują. Nałożyli cła na import stali, aluminium z wielu krajów, między innymi z Unii Europejskiej. No, a potem nastąpił atak w kierunku chińskim. Nałożono cła na import dalszych towarów o wartości około 34 miliardów dolarów z Chin i Trump grozi, że dalej nałoży, prawda, cła na import towarów, tym razem już o wartości 200 miliardów dolarów na ten import z Chin. Także pan prezydent najwyraźniej poczuł, że zaiste łatwo można wygrać tę wojnę. I wczoraj miało miejsce spotkanie pomiędzy panem Junckerem a prezydentem Trumpem na temat właśnie stosunków gospodarczych Unia Stany Zjednoczone. I podczas tego spotkania panu Junckerowi udało się wynegocjować, że cła, jakie zagroził prezydent Trump, 20, a może nawet 25% na import samochodów i części samochodowych z Unii Europejskiej, na razie nie zostanie nałożony, że te cła nie zostaną nałożone. I tymczasem mają być prowadzone negocjacje na temat zwiększenia dostępu firm amerykańskich do rynku europejskiego. Jeżeli te negocjacje zakończą się sukcesem, to wówczas najprawdopodobniej te cła nie zostaną nałożone. Niemniej Stany Zjednoczone obieściły, prawda, że te cła będą nałożone i to jest taki element przetargowy. Natomiast Unia Europejska nie odpowiedziała podobnym, prawda, podobną groźbą. W związku z powyższym jest pewna asymetria. Najwyraźniej Stany Zjednoczone naciskają, mają tutaj poważne atuty w swoje ręce, natomiast Unia ich nie posiada. Nie posiada ich z tego względu, że te cła na import samochodów to przede wszystkim uderzają w Niemcy, a Niemcy kontrolują przynajmniej sprawy gospodarcze, jak i Unii Europejskiej. Także stosunki Unia, czy w ogóle Europa, Stany Zjednoczone są tutaj pod dyktando niemieckie. Jeżeli niemieckie interesy są zagrożone, to wówczas Unia Europejska nie stawia większego oporu i idzie na daleko idący kompromis. Podczas tych rozmów także ustalono, że Unia zacznie kupować w ogromnej ilości soję amerykańską. Nie wiem, kto to będzie kupować i kiedy, ponieważ jakby nie było, Unia Europejska to jest jednak kraj wolnorynkowy i firmy mogą robić, co chcą. Niemniej pan Juncker zobowiązał się, że Europa będzie kupować ogromne ilości soi amerykańskiej, co ma pomóc w walce z Chinami, ponieważ Chiny jako retorsję na cła nałożone na ich towary też nałożyły cła na import soi właśnie do Stanów Zjednoczonych i cena soi gwałtownie spadła na rynku amerykańskim. W związku z powyższym farmerzy amerykańscy ponoszą ogromne straty finansowe i pan prezydent Trump obieścił pomoc dla farmerów w wysokości 12 miliardów dolarów. Także tutaj w tym przypadku Europa idzie prawda, z pomocą Ameryce w jej walce z Chinami. Także Europa zobowiązała się, znaczy ustami pana Junckera, zobowiązała się do gwałtownego zwiększenia importu skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Więc z tego to była taka idea, że my będziemy jakimś takim wielkim portem przerzutowym, no ale władze obecne ustaliły, że raczej będziemy kupować gaz ziemny z Norwegii niż ze Stanów Zjednoczonych, więc w związku z powyższym istnieje groźba, że tutaj jako pierwszeństwo będą mieć Niemcy, którzy bardzo szybko mogą zbudować terminale do importu gazu skroplonego, czy Holandia powiedzmy, czy nawet Francja, a nie my. W związku z powyższym ta sytuacja na tym froncie gospodarczym amerykańsko-unijnym nie wygląda najlepiej z naszego punktu widzenia.
Bo zawsze jest tak, że ktoś na tego typu protekcjonistycznych praktykach traci, ktoś zyskuje. Czy w Ameryce są również tacy, którzy krytykują tą politykę gospodarczą prezydenta?
No, praktycznie wszyscy krytykują politykę gospodarczą prezydenta, ponieważ nie ulega wątpliwości, że raczej jeżeli ta wojna handlowa, w szczególności z Chinami, nabierze rozpędu, to wszyscy będą tracić. Przede wszystkim będzie tracić konsument, ale także wielkie firmy, ponieważ dzisiaj te wszystkie ustalenia kooperacyjne są w zasadzie globalne. Wielkie koncerny amerykańskie, czy europejskie, czy japońskie mają poddostawców na całym świecie i tutaj ustanowienie barier celnych czy pozacelnych, bo przy wojna handlowa to nie są tylko bariery celne, ale mogą być pozacelne. Przerywa te wszystkie połączenia, prawda, z poddostawcami i powoduje wzrost kosztów i tym samym wzrost cen, co oczywiście odbija się w pierwszym rzędzie na konsumencie i konsumenci tutaj będą ponosić szkody. Jak wspomniałem, już w tej chwili farmerzy amerykańscy ponoszą ogromne szkody z tytułu tego, że Chiny nałożyły cło na import soi i cena soi spadła o 25%. W związku z powyższym wielu farmerów nie będzie odnosić w ogóle zysków, tylko będą mieć straty z tytułu uprawy soi. Także ogólnie rzecz biorąc, wygranych to będzie niewielu. Mogą być tylko interesy, które stracą mniej, jak na przykład interesy niemieckiego przemysłu samochodowego będą, prawda, nie będą na tak, prawda, narażone na straty, jakby mogły być, gdyby Amerykanie nałożyli te cła w wysokości 20, a może nawet 25% na import samochodów, bo to są głównie przecież Mercedesy, Audi i BMW. Francuzi na przykład w ogóle nie eksportują żadnych samochodów do Stanów Zjednoczonych.
Jak pan widzi tę całą sytuację w perspektywie polskich interesów ekonomicznych?
No, Polska bezpośrednio to ma niewiele do stracenia, ponieważ nasza wymiana ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo nieduża. Niestety, powiem, ale to jest wynik naszej wieloletniej polityki gospodarczej, która była kierowana na integrację z Unią i w zasadzie poddania naszej gospodarki interesom unijnym. Ponad dwie trzecie naszego eksportu jest dokonywane w ramach firm, czyli w Polsce są lokowane firmy córki, albo były to inwestycje od zera, tak zwane w zielonym polu robione, albo po prostu sprzedawano na ogromną skalę. Wszyscy pamiętamy z lat 90. i pierwszych lat 2000. Ciągle nieustannie sprzedawane jakieś wielkie firmy, czy też fabryki interesom zachodnim, głównie niemieckim. I w tej chwili nasza gospodarka jest w zasadzie kontrolowana w ogromnym stopniu przez interesy zagraniczne, szczególnie niemieckie. I w związku z powyższym my jesteśmy jako poddostawca. Tutaj się w Polsce produkuje podzespoły, które się potem eksportuje wszystkim do Niemiec. W związku z powyższym koszty produkcji w Niemczech spadają. Natomiast ten podział pracy taki osobliwy, w którym my jesteśmy poddostawcami, jest dla nas bardzo niekorzystny, ponieważ wartość dodana w tej takiej produkcji, w szczególności produkcji podzespołów, jest stosunkowo nieduża. Najwięcej wartości dodanej, a tym samym najwyższe płace są w takich działach jak właśnie prace badawczo-rozwojowe, czy oczywiście zarząd. No, zarządy z siłą rzeczy są za granicą, niemieckie. Także my prowadząc tę politykę, prawda, wchodzenia do Unii na siłę niemalże i poddania polskiej gospodarki pod kontrolę zachodnią, skazaliśmy polskie społeczeństwo na taką, powiedzmy, wegetację, może nie biedę, ale wegetacją. Jesteśmy, prawda, pracownikami, tak jak powiedzmy w Meksyku czy w innych krajach, które są skazane na dzięki ich politycy gospodarczej. bazarze właśnie na status poddostawcy. W związku z powyższym nasze interesy bezpośrednie będą w sposób niewielki, prawda, tutaj jakoś ujemnie dotknięte. Natomiast pośrednie, ponieważ my jesteśmy poddostawcą, jeżeli spadnie eksport europejski, w szczególności niemiecki, do Stanów Zjednoczonych, to i spadnie przypuszczalnie zapotrzebowanie na podzespoły produkowane w Polsce, więc to może się rykoszetem także odbić na nas. Ale to będą pośrednie raczej skutki niż bezpośrednie, ponieważ mówię, bezpośrednie nasze kontakty handlowe ze Stanami Zjednoczonymi są na bardzo niedużą skalę.
Nie brzmi to zatem wszystko optymistycznie. Pewnie będziemy jeszcze nie raz do tego wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kazimierz Dadak, polski ekonomista pracujący w Stanach Zjednoczonych, Collins University w Virginii, był rozmówcą Poranka w Net. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję. Kłaniam się.
Radio Poranku. Radio Poranku.
Poranek w Net 26 lipca, w czwartek wraca teraz z tej międzynarodowej podróży do Konina. Do naszego studia przyszedł przedstawiciel młodego pokolenia polityków, pan Dominik Szopa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan tutaj jest, jak rozumiem, jednym z liderów lokalnego Prawa i Sprawiedliwości.
No, słowo na wyrost, ale rzeczywiście jestem, można powiedzieć, działaczem lokalnego PiSu.
Porozmawiajmy zatem o lokalnej konińskiej polityce. Proszę nam nakreślić tak szybko mapę polityczną tutaj miasta i najbliższego regionu.
Niektórzy mówią, że w Koninie od 45 roku rządzi SLD. Tak naprawdę raz tylko po tych słynnych wyborach, pierwszych wyborach samorządowych na 4 lata władzę przejęła taka strona, powiedzmy, solidarnościowa. Potem do władzy wróciła ekipa, którą można nazwać postkomuną. Oczywiście rządzi do dzisiaj, więc to znaczy, że krótki epizod wolności, ale Konin miał swoje historii, ale rzeczywiście lewica SLD, czy jak to nazwać, rządzi tutaj od dawna.
A wynika to z czego? Po prostu z tych tradycji tego przemysłowego PRL-owskiego miasta? Może z tego, że ludzie lepiej wspominają PRL, bo zakłady wtedy działały i przemysł istniał?
Być może tak. No, to na takie, taką sytuację to się na pewno składa wiele czynników. Też wiadomo jest, jak w najnowszej historii Polski to wyglądało, jeśli chodzi o prawicę i o jej siłę, że była ona tam często rozbijana, rozmontowywana. To jest silna prawica, to jest jakby rzeczywiście kwestia ostatnich 10-15 lat w Polsce, więc ten proces naprawy Polski, jak to się teraz pięknie mówi, także naprawy samorządu, no musi troszeczkę potrwać. Tego wszystkiego się jednak nie da zrobić od razu. Przed nami wybory samorządowe, więc jest okazja na to, żeby coś zaproponować dla Konina, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że miasto się nie rozwija w tej chwili.
No jak to się nie rozwija? Tutaj takie ładne bulwary są nad Wartą.
Czyli jednak nie zawsze powierzchowność jest jakby dobrym argumentem na to, żeby ten rozwój udowodnić. To przede wszystkim mam na myśli na przykład to, że jakkolwiek Wielkopolska, województwo wielkopolskie jest województwem o chyba najniższym bezrobociu w kraju, tak, Konin i powiat koniński to jest najwyższe bezrobocie w Wielkopolsce z kolei, więc widać, że jakkolwiek nasze duże województwo przekrojowo wygląda to dobrze, to u nas to wygląda jednak najmniej dobrze albo najgorzej.
Czy tutaj prawica w Koninie ma propozycję dla tego, żeby miasto się lepiej rozwijało? Ma jakiś pomysł?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaproponował coś takiego jak pakiet dla średnich miast, który to, w którym to jest wiele narzędzi wsparcia inwestycyjnego, umożliwiającego różne ciekawe infrastrukturalne inwestycje takim miastom średniej wielkości jak Konin. No, inwestycja w infrastrukturę to jest przede wszystkim to, co umożliwiłoby przyciągnięcie do Konina inwestorów. U nas się dużo o tym mówi i każde kolejne wybory polegają na tym, że ktoś obiecuje inwestora i ileś tam setek miejsc pracy. Oczywiście od odmówienia się nic nie dzieje. Nasz problem przede wszystkim polega na tym, że my nie mamy terenów inwestycyjnych. To jest prawdziwego zdarzenia, bo mamy jakieś tam 80 hektarów teoretycznie, gdzie chyba tylko 13 jest uzbrojonych i odwodnionych, a pozostałe tam po ulewie toną, w ogóle zamieniają się w bagno. Dobrze wiemy, przykład tutaj niedalekiej Wrześni pokazuje, że jeżeli chce się przyciągnąć inwestora w dużą fabrykę, która zatrudni powiedzmy więcej niż 100-200 osób i inwestora dużego, który miałby tutaj sporo zainwestować, to potrzebne jest minimum 100 hektarów w jednym kawałku zbrojonego terenu. No, u nas naprawdę przez lata tego nie zrobiono, nie zadbano o to.
Obecny prezydent wywodzi się, jak rozumiem, z tego kręgu post-SLD-owskiego.
PZPR, SLD i tak dalej.
I jak długo rządzi Koninem?
Słucham?
Jak długo rządzi Koninem pan prezydent Nowicki?
Pan prezydent rządzi od 2010 roku.
No, to są w Polsce prezydenci dużo dłużej rządzący. A kto jest kandydatem ze strony prawicy?
Pan Zenon Chojnacki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Konina. To jest bardzo doświadczony samorządowiec, radny, czwartą kadencję. Człowiek doświadczony, od urodzenia mieszkający w Koninie, nauczyciel, pedagog, specjalista do spraw również awansów zawodowych w kuratorium oświaty w Koninie. Naprawdę znamienita postać, której naprawdę nie miałbym żadnych wątpliwości powierzyć mu tutaj ster władzy w Koninie, bo wiem, że to jest człowiek, który zrobiłby wszystko, żeby to miasto wydźwignąć z tego marazmu, który tutaj jest i jest postępujący.
Skoro już mówimy o prezydentach, którzy chcieli wydźwignąć swoje miasta z marazmu, wczoraj byliśmy w Kole, tam rozmawialiśmy z mieszkańcami. Tam prezydent, który został wybrany i który zdaniem wielu osób właśnie też
burmistrz,
podźwignąć miasto Koło z marazmu, został zawieszony ze względu na zarzuty, które wobec niego wysunęło Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale wśród lokalnych mieszkańców głosy są podzielone. Są ludzie, którzy twierdzą, że jest to człowiek skrzywdzony przez jakieś lokalne spory, a ta cała sprawa dotycząca zamówienia samochodów do wywożenia odpadów była, mówiąc kolokwialnie, nieco dęta.
No, myślę, że wychodząc na ulicę i pytając ludzi, zadając im dowolne pytanie, zawsze się znajdą tacy, którzy będą mieli zdanie pro i zdanie kontra. To jest tak, że...
Tylko referuję, my nie przyjechaliśmy tam z gotową odpowiedzią.
Oczywiście, nigdy nie jest tak, że wszyscy byśmy mieli takie samo zdanie na każdy temat. Pan burmistrz został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości po właśnie aresztowaniu go przez CBA i tam właśnie do prokuratury skierowano taki... czy prokuratura jakby... CBA czy prokuratura założyła, że jest tutaj podejrzenie ustawienia przetargu na śmieciarki, wiedząc, że jakby takie zarzuty nie biorą się znikąd, no, że nikogo się bezpodstawnie nie oskarża i takich i nie podejrzewa o takie, a nie inne działanie. No, musieliśmy się odciąć jednak od tej afery, żeby to nie szkodziło przede wszystkim wizerunkowi partii i zarząd okręgowy taką decyzję podjął, żeby pana burmistrza usunąć z szeregów partii. Zdaję sobie sprawę, że to postępowanie się toczy i oczywiście pewnie nam troszeczkę przyjdzie na rozstrzygnięcie poczekać, ale my nie możemy jakby brać odpowiedzialności przez ten długi czas postępowania swoim wizerunkiem za pana burmistrza, który co do którego zresztą zastrzeżenia bywały różne i nie tylko tutaj chodzi o te sprawy związane z wejściem CBA, ale także chodziło też o wcześniej, myślę, że styl sprawowania przez niego władzy w kole, w urzędzie miejskim mógł przynosić nam pewne szkody, dlatego że tam było dużo takich spraw. Sporo osób było zwalnianych z artykułu 52, czyli dyscyplinarnie. Te osoby potem wygrywały sprawy przed sądem pracy, były przywracane do pracy i były im płacone wysokie jakieś tam rekompensaty. To nie wyglądało korzystnie, więc...
To tyle, jeśli chodzi o spór w kole. Teraz wróćmy do Konina. Poza tymi sprawami gospodarczymi, tymi zarzutami, że zbyt mało terenów inwestycyjnych, że miasto się nie rozwija, takie zarzuty można właściwie wobec urzędujących władz, bez względu na to, czy są lewicowe, czy prawicowe, spotkać wszędzie. W Polsce zawsze przychodzi ktoś i mówi, że no, zbyt mały jest ten rozwój, albo że go nie ma. Czy jeszcze jest coś, co tutaj organizuje spór polityczny? Coś, co jest tutaj przedmiotem takiego merytorycznego podziału?
No, przede wszystkim myślę, że to jest taka... kwestie światopoglądowe oczywiście w mniejszym stopniu niż w takiej polityce centralnej, ale też są istotne. Mieliśmy parę tygodni temu w Koninie inicjatywę taką przygotowaną przez młodzież pod przykrywką młodzieży. Przygotowali to jacyś tam ludzie, którzy są młodzi ludzie powiązani z Nowoczesną i tak dalej. Zorganizowano tak zwany Marsz Tolerancji, na który oczywiście przyjechała środowiska typu Antifa, Obywatele RP, pan Kasprzak.
Nawet do Konina pan Kasprzak
trafił. Nawet pan Kasprzak trafił do Konina, zanim jechał w bagażniku, no ale...
Właśnie dużo wolnego czasu ma ten człowiek.
Dużo tęczowych flag. I ten marsz pan prezydent zaapelował w mediach lokalnych, żeby dyrektorzy szkół wybrali się na ten marsz, żeby pilnować młodzieży, swoich podopiecznych, które na ten marsz by mogła iść, i dał dodatkowo polecenie swoim zastępcom, żeby na ten marsz poszli. On się od tego, znaczy personalnie nie wziął tym udziału, ale wysłał kogo mógł. I generalnie widząc politykę kadrową w Urzędzie Miasta, w placówkach oświatowych na terenie miasta, widać, że no, gra się mocno na ludzi o poglądach liberalno-lewicowych, co myślę nie odzwierciedla jakby ani dążeń społeczeństwa, ani tego, co powinno się dla pożytku końskiego społeczeństwa robić.
No cóż, to o tym się zapewne przekonamy. Już wybory samorządowe zbliżają się. Pan Dominik Szopa, Prawo i Sprawiedliwość, Konin, polityk młodego pokolenia, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję.